Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Miedzyniu w gminie Lipiany, powiat Pyrzyce, województwo zachodniopomorskie. To jest to województwo, w którym już bardzo wiele polskiej ziemi zostało sprzedane obcemu kapitałowi, ale my dzisiaj w innej sprawie, dzisiaj w sprawie ferm norek amerykańskich. Szansa czy zagrożenie? O tym chcemy rozmawiać przede wszystkim z mieszkańcami, którzy mają poważne zastrzeżenia co do tego, czy te fermy powinny być tak blisko ich domów. Dzisiaj w programie będą dwie strony. Będzie również hodowca ferm norek, będzie to polski hodowca. Będziemy chcieli przybliżyć Państwu ten temat, abyście mogli sami sobie wyrobić opinię, czy można pogodzić gospodarkę również z życiem ludzi. O tym wszystkim w dzisiejszym programie. Warto zostać z nami. Pani Ireneusz Dykiet, wiceprezes Stowarzyszenia dla Lipian. Panie prezesie, ten teren jest panu bardzo dobrze znany. Dzisiaj chcemy mówić o norkach amerykańskich, o hodowli tychże norek. To są duże powierzchnie, na których te zwierzęta są hodowane. Wy jako mieszkańcy jednak widzicie tutaj zagrożenia dla was i coś, co was mocno niepokoi i już teraz dotyka. Jakie to są głównie problemy związane z funkcjonowaniem norek w waszej okolicy, ferm norek?
Gmina Lipiany jest to gmina typowo turystyczna i nie można wybudować komuś w takiej odległości, jak wybudowana ta ferma została w sposób przestępczy, fermy norek. No, rozumiem, że Polska jest typowym krajem rolniczym, że mamy tą gospodarkę, jaką mamy, ale to jest bandytyzm w tej chwili i tu budują nam tu Holendrzy i Duńczycy.
Panie prezesie, główny problem to odległość. Z jaką odległością wy macie do czynienia? A więc odległość fermy norek, tej urzędującej czy też budującej się, od siedzib ludzkich?
Ta jest odległość, to jest przez drogę tylko 7 metrów. I już jest granice, a zabudowania są w odległości 40 metrów.
Jakie to nastręcza problemy?
Straszne problemy, jeśli chodzi o dur, jeśli chodzi o zatruwanie środowiska, o fekalia. Ta ferma nie ma w ogóle żadnej infrastruktury, jeśli chodzi o odpady, nie ma oczyszczalni, te ścieki idą bezpośrednio do gruntu. Mamy tutaj bezpośrednie cieki wodne, jest to mała, do której idą do małej innej. My tą wodę będziemy po prostu spożywać, truje się to środowisko, a na przykładach, które fermy norek istnieją w okolicy, zagrożenie ucieczek norki amerykańskiej, które mają miejsca i ta norka po prostu już tu jest, a będzie jej dużo, dużo więcej. Stracimy wszystko to, co mamy najpiękniejsze, naszą przyrodę i przede wszystkim dbajmy o nasze środowisko. To jest punkt taki najważniejszy i choroby, które idą za tym, po prostu będzie to miało odzwierciedlenie na ludzi, na dzieci, na ludzi, na wszystko.
Czyli panie prezesie, takie trzy główne problemy. Brzydki zapach, norki, które będą uciekać z tych ferm, no oraz zatrucie środowiska, tak? Czy są jeszcze jakieś inne uciążliwości?
No jest tego bardzo dużo. Najważniejszym chyba problemem, o którym się nikt nie mówi, to jest okradanie skarbu państwa. Dlatego, że hodowcy, pseudohodowcy, mówimy o hodowcach, którzy trzymają to w sposób cywilizowany i mówimy o bandytyzmie.
Czyli rozróżnia pan hodowców na tych, mówiąc tak w skrócie, tych dobrych i tych złych, tak?
Oczywiście. Jest gospodarka polska, która prowadzą fermy norek w sposób cywilizowany, ale to, co robią nam Holendrzy i Duńczycy w tej chwili, że gazują to zwykłym samochodem, podłączają rurę plastikową i gazuje się w ten sposób, albo mieli norkę amerykańską się w ilości 90 to Son, gdzie opublikowałem zdjęcia Skarska i wyrzuca się tam na pola, no to hola, no coś jest nie tak, nie?
Panie prezesie, te fermy, tu stoimy obok takiej jednej, która jeszcze nie jest zasiedlona, ale mówimy w tym momencie również o fermach, które są tak naokoło tutaj, również teraz ich nie widać. Z tego, co wy wiecie, czyje są te fermy? Kto jest ich właścicielem?
No, żebym nie wylądował w sądzie, no ale akurat tutaj nie budują tego rolnicy. Na naszym przykładzie w tej chwili, no jest to w sumie na biuletynie też można sprawdzić, ferma, która ma powstać 1,5 kilometra dalej, to już się później będzie wypowiadał sołtys miejscowości obok i buduje nam to pani... rektor Akademii Rolniczej ze Szczecina, buduje to prezes Związku Hodowców Norek Futerkowych, buduje to pani doktor weterynarii, buduje to następna osoba, to nie są rolnicy, to są oszuści dla mnie po prostu.
A ci Holendrzy i Duńczycy też tutaj budują?
Oni już tu w tej chwili mają. W tej chwili w zachodniopomorskim mamy 71 ferm i następne czekają na otwarcie.
Dziękuję. Wrócimy do rozmowy. Pan Ireneusz Dykier, wiceprezes Stowarzyszenia dla Lipian. Proszę Państwa, dzisiaj pochylamy się nad problemem mieszkańców. Norki to również miejsca pracy dla tych, którzy w tych fermach pracują, ale ten program jest w gruncie rzeczy poświęcony mieszkańcom, którzy muszą sąsiadować z taką fermą i mówią o tym, że one im po prostu przeszkadzają. Zostańcie Państwo z nami.
Pan Marek Przybylski, radny gminy Lipiany, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie radny, od sierpnia trwa akcja protestacyjna mieszkańców gminy. Jakie jest stanowisko rady?
Zarówno rada miejska, jak i mieszkańcy dowiedzieliśmy się o całej sytuacji w sierpniu, kiedy ta inwestycja już trwała. Tej inwestycji można było uniknąć, jednak burmistrz Lipian wydał decyzję o warunkach zabudowy, która umożliwiła prowadzenie tej inwestycji. Decyzja ta, przynajmniej tak uważam i większość osób, które tutaj tą problematyką u nas się zajmują, tak uważa, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana niezgodnie z prawem.
Dlaczego?
Niezgodnie z prawem, ponieważ inwestor, który realizuje tutaj tą inwestycję, nie wykazał w dokumentacji, we wniosku o warunki zabudowy, że jest rolnikiem i zgodnie z przepisami takiej decyzji nie mógł otrzymać.
Czyli na dzień dzisiejszy możemy mówić o pewnego rodzaju nieprawidłowościach już na samym początku.
Na pewno były te tutaj nieprawidłowości. Myślę, że prokuratura tutaj te nieprawidłowości wykaże, ponieważ postępowanie jest w prokuraturze. Również samorządowe kolegium odwoławcze w Szczecinie prowadzi tutaj proces administracyjny i sądzę, że to zakończy się odpowiednimi rozstrzygnięciami w tym zakresie.
Czy jako rada podjęli Państwo jakieś działania?
Niestety w momencie, kiedy otrzymaliśmy informację o tym, że decyzja została wydana, że już trwa cały proces inwestycyjny, jako rada byliśmy bezsilni. Gdybyśmy jako radni otrzymali informację od burmistrza na etapie, kiedy był proces administracyjny, kiedy wniosek do burmistrza Lipian wpłynął w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, mogliśmy podjąć uchwałę o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, co by uniemożliwiło inwestycje budowy fermy norek. Niestety pan burmistrz nas jako rady nie poinformował, samowolnie wydał taką decyzję.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Markiem Przybylskim, radnym gminy Lipiany. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Na program przybył również pan burmistrz Lipian, pan Krzysztof Boguszewski. Panie burmistrzu, przed chwilą mówił pan radny, że gdyby rada wcześniej wiedziała o tego typu inwestycji, to być może rada by podjęła jakieś stanowisko. Czy prawdą jest, że rada o tym nie wiedziała, że pan nie poinformował?
To znaczy tutaj możemy dyskutować w ogóle, jeśli chodzi o samo tutaj to zgłoszenie tej inwestycji. Powstało w zupełnie innym aspekcie niż rzeczywiście się stało. Nie jest prawdą, że gdyby rada wiedziała, to by podjęła uchwałę. Gdyby burmistrz wiedział, też by zaproponował radzie. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że aspekty prawne są tak zrobione na dzień dzisiejszy, że my jesteśmy w pewnym momencie ubezwłasnowolnieni. w momencie, kiedy wpłynął wniosek już o wydanie warunków zabudowy i Rada dopiero by podjęła uchwałę, niestety nie mogłaby podjąć takiej uchwały, bo wniosek wpłynął wcześniej, tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem zwrócić uwagę, że ten inwestor zwrócił się do mnie o wydanie warunków zabudowy na wybudowanie budynku mieszkalnego, pomieszczeń gospodarczych i 3 garaży. Nikt nie spodziewał, inaczej my nie spodziewaliśmy się tego, że to może być i oczywiście później pawilony hodowlane z hodowlą do 4 DJP.
Ktoś może nie wiedzieć, co to jest DJP.
DJP, duża jednostka przeliczeniowa, tak? Każde zwierzę jest porównywane do dużej jednostki przeliczeniowej, a taką wzorcową jednostką przeliczeniową jest właśnie jedna krowa. I każde zwierzę ma odpowiedni przelicznik do tej jednej krowy, więc w tym momencie gdzieś, jak to się mówi, że w plotce każdej troszeczkę prawdy, a tutaj się okazało, że w ogóle nie ma prawdy w tej plotce, gdzieś najpierw ktoś zasiał informację, że może to być agroturystyka i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie jakoś zostaliśmy wyciszeni i nie patrzyliśmy inaczej. Nie patrzymy na każdego potencjalnego inwestora jak na przestępcę, jak na złodzieja. W momencie, kiedy powziąłem decyzję, że będzie to hodowla norek, a dowiedziałem się zupełnie przypadkiem, bo kiedy potencjalny inwestor zwrócił się do mnie o możliwość wybudowania hodowli norek obok, w Brzostowie, obok miejscowości. Podjechałem tam właśnie sprawdzić, jak to wygląda, bo od samego początku, zresztą ta obecność tutaj też jest dowodem, że ja jestem przeciwny tej hodowli i od samego początku byłem przeciwny. Spróbowałem w momencie, kiedy podjąłem tą decyzję, że będę walczył z tą fermą. Szereg już kroków podjęliśmy, żeby powstrzymać. No niestety prawo nam nie za bardzo zezwala. Ostatnio wicemarszałek, będąc na sesji naszej, powiedział, że minister ochrony środowiska chce wprowadzić norkę amerykańską jednak na listę zwierząt obcego pochodzenia. W związku z tym jestem pełen nadziei, że to pomoże powstrzymać właśnie tą inwazję inwestorów, bo inwestorzy, proszę Państwa, w tej chwili widzę sam, jestem ja, cieszę się, że ten program jest i że on idzie na całą Polskę, bo zwracam się w tej chwili do wójtów, do burmistrzów, do prezydentów miast, uważajcie, bo na inwestorów, którzy mogą podstępnie zakamuflować swoją inwestycje i w tym momencie dopiero w starostwie pozmieniać tak wnioski, że poprzerabiają garaże na chłodnie i tak dalej, a w tym momencie już gmina tej wiedzy nie ma.
Panie burmistrzu, to czy będzie wpisana ta norka na tę listę obcych gatunków inwazyjnych, to w tym momencie trochę inna sprawa, ale tu podstawowym problemem jest odległość. Bardzo blisko jest ta ferma od najbliższego tutaj domu mieszkalnego i to jest głównym problemem. Czy w momencie nawet już wydania tej decyzji, powiedzmy, że ona już została wydana z naruszeniem nawet powiedzmy, że prawa, ale widzimy, jest autopsja. Przecież to jest bardzo blisko. Czy nie można w tym momencie, czy burmistrz, czy władza lokalna ma możliwość zastopowania takiej inwestycji? Bo to jest to, co najbardziej ludzi interesuje w tym momencie.
My się dowiedzieliśmy o już przerobionym projekcie budowlanym w momencie, kiedy już inwestycja trwała, już było pozwolenie na budowę i w tym momencie próbowaliśmy wzruszyć pozwolenie na budowę. Postępowanie jeszcze nie zostało zakończone. Wojewoda w tej chwili też rozstrzyga skargę mieszkańców odnośnie uchylenia pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności termin rozpatrywania sprawy wojewoda przedłużył do do końca grudnia, później przedłużył do końca stycznia, teraz do końca lutego, także te procesy administracyjne ciągle trwają. To nie jest tak, z boku wydawałoby się, że można zamknąć, można powstrzymać. Niestety burmistrz nie jest jednostką jakąś uznaniową, tylko muszę się poruszać w granicach prawa. Ja mogę się odwoływać, mogę wydawać decyzje takie lub inne, ale niestety ja muszę przestrzegać w tym momencie takim odwoławczym naprawdę prawa.
Panie burmistrzu, czy z tego terenu, tego co pan zna tutaj swoją gminę i okolice, to czy tego typu ferma mogłaby powstać w innym miejscu, tam gdzie nie ma w pobliżu domów? Czy są takie miejsca gdzieś w lasach, w kompleksach? To dawne tereny również PGR-owskie w województwie. Czy mogliby te norki hodować ci ludzie w trochę innym miejscu?
To znaczy ja sądzę, że na terenie naszej gminy miałbym problem ze znalezieniem takiej fermy, gdyż ja bezpośrednio gminnymi terenami nie dysponuję takimi, żebym mógł zaproponować inną lokalizację.
Rozumiem, dziękuję. Rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Boguszewskim, burmistrzem Lipian. Proszę państwa, temat jest, jak widać, bardzo skomplikowany. I władze lokalne również mają tu związane ręce. Widać, że nawet z autopsji to, co jest budowane, to trochę zupełnie co innego niż zostało na papierze złożone do urzędu. Myślę, że jest to temat, któremu naprawdę warto się przyjrzeć, bo prędzej czy później każdy z nas może się z czymś takim spotkać. Zostańcie państwo z nami.
Pani Dorota Olszówka, sołtys Rościn, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani sołtys, od 3 lat walczycie z fermami norek na waszym terenie. Czy uciążliwości związane z tymi fermami są podobne jak w tej miejscowości?
No na pewno trochę, o wiele gorzej, dlatego że tutaj jeszcze nie ma fermy norek, a my już walczymy prawie od trzeci rok teraz i to, co się dzieje u nas, no to po prostu tego nie da się opisać, ponieważ tak, nie dość, że norki spacerują sobie po ulicach jak koty, ponieważ uciekają. Latem i jak jest ciepło, to jest niesamowity smród, tego się nie da opisać. To jest no, pytano mi wiele razy, jaki to nie jest zapach, to nie jest odór, to jest po prostu smród. A przede wszystkim plaga much. No, my na przykład nie możemy normalnie funkcjonować, dlatego że w naszej miejscowości ferma znajduje się w centrum wsi. Kiedyś tam była ferma indyków i po prostu Duńczyk wjechał sobie na grzbietach indyków do wsi. Przywiózł te norki też w sposób, no można powiedzieć, przestępczy, bo je po prostu wprowadził w nocy. Także myśmy nie wiedzieli o tym. Natomiast dowiedzieliśmy się wcześniej, że coś takiego będzie. Protestowaliśmy. Ale niestety no nic nie mogliśmy zrobić, bo nasz burmistrz, podobnie jak burmistrz Lipian, też rozkłada ręce i mówi, że ja nic nie mogę. Także żyje się w takiej miejscowości, gdzie jest ferma norek, to jeszcze w centrum wsi, no nie da się tego opisać, co to jest za życie. To jest po prostu wegetacja. Nasze posesje, nasze mieszkania spadły do 50% wartości. Także to, co my przeżywamy, takie stresy i w ogóle, a w ogóle jeszcze mamy studię głębinową, gdzie zaopatruje wieś całą, gdzie zaopatruje się wodę całą wieś. Także nie da się tego opisać. Prokuratura też umorzyła postępowanie. To już trzecia instancja apelacyjna. Mimo to, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydał wstrzymanie użytkowania, ale niestety odwołano się, bo tak jak wiemy, dużo posłów ma te fermy norek i po prostu lokby jest tak duże, że no tutaj my tacy jesteśmy za mali, żeby cokolwiek zrobić.
Panie sołtys, zrozumiem, że w tym momencie wszystkie instytucje rozkładają ręce i nie wiedzą, co zrobić, tak?
Dokładnie tak jest. Wszystkie instytucje, tam gdzie pisałam, ja już pisałam po prostu wszędzie, każdy rozkłada ręce i mówi, i po prostu odsyła nas z powrotem do naszego burmistrza. Macie swoje władze, z nim załatwiajcie. Nawet mi ostatnio, wczoraj powiedziała właśnie pani ze Związków Hodowców, macie swojego burmistrza, proszę z nim rozmawiać. Także cóż my możemy zrobić? Ja uważam, że w ogóle wszystko, co się dzieje, no to zależy od naszych włodarzy. I oni powinni to zablokować, a nie powinniśmy szukać gdzieś jeszcze pomocy wyżej. No, oni są tutaj naszymi ojcami i oni powinni nam pomóc. No takie jest moje zdanie i zresztą nie tylko moje.
Pani Sołtys, rozmawia pani z mieszkańcami. Jaka atmosfera obecnie panuje wśród was?
No, ludzie są już zniesmaczeni tym wszystkim, zmęczeni, bo to już trzeci rok. Trzeci rok walczymy, trzeci rok jeździmy na protesty wszędzie i po prostu ludzie już rozkładają ręce, po prostu zaczęli się wyprowadzać z miejscowości, ze wsi. Jeżeli ktoś znajdzie jakiegoś kupca, który chce zostać w Rościnie, to po prostu sprzedaje mieszkanie, ucieka jak najdalej. Także tak się niestety żyje tam, gdzie jest ferma norek.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Dorotą Olszówką, sołtysem Rościna. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Pan Marek Przybylski, radny Lipian. Panie radny, pan chciał jeszcze tutaj uzupełnić słowa, swoją wypowiedź również o to, co powiedział przed chwilą wasz burmistrz.
Tak, pan burmistrz powiedział, że nie miał świadomości, na co wydaje decyzję o warunkach zabudowy, co jest nieprawdą, ponieważ burmistrz miał pełną wiedzę, że tutaj powstanie ferma norek, bo we wniosku o warunki zabudowy był wskazany kod określający to, że tutaj będzie ferma norek. Także burmistrz wiedział i miał świadomość, na co wydaje decyzję o warunkach zabudowy.
Będziemy również pana burmistrza o to pytać. Przejdę do rozmowy z panem Dariuszem Zawadzkim, rolnikiem z tej miejscowości, obok z Józefina. Proszę pana, panie Dariuszu, pan obawia się tych norek w związku ze swoją również hodowlą. Może niech nam pan powie, na jakie aspekty pan zwraca tutaj uwagę i czego pan szczególnie się boi?
No ja tutaj w linii prostej od hodowli do mnie jest 600 metrów. Ja może naświetlę, jak to było od początku. W 1995 roku przyjechałem tutaj na te tereny, kupiłem 36 hektarów ziemi, w tym było 9 hektarów stawów. Do roku 2003 przebudowałem stawy, wybudowałem nowych, w sumie 40 hektarów stawów. Dokupiłem ziemi, dzisiaj prowadzę gospodarstwo o arale 246 hektarów. Od roku 2005 do dnia dzisiejszego mam certyfikaty ze znaczkiem najlepsze w Polsce, wydane przez Związek Producentów Ryb. To jest hodowla karpia królewskiego ze znaczkiem najlepsze w Polsce. I teraz mam to na odcinku 5 kilometrów, zaraz za tym lasem, który tutaj widzimy. I to jest 13 stawów, które są bezpośrednio zagrożone właśnie przez te norki, które uciekną z tej hodowli, prawda? Bo ta norka, ona jest takim zwierzęciem, które jest bardzo złe do uchwycenia, do odstrzału. Ja nawet otrzymałem takie pismo ze Związku Producentów Ryb, kiedy się do nich zwróciłem, bo jestem też członkiem od samego początku, od 13 lat jestem członkiem Związku Producentów Ryb i otrzymałem od prezesa takie pismo, pozwolę sobie może przeczytać.
Proszę.
Związek Producentów Ryb, organizacja producentów. Szanowny panie, zarząd Związku Producentów Ryb, organizacji producentów w pełni popiera wystąpienie mieszkańców miasta i gminy Lipiany w sprawie zatrzymania budowy obiektu przeznaczonego na hodowlę norek amerykańskich. Bliskie sąsiedztwo fermy norek jest bowiem bardzo szkodliwe dla gospodarstwa rybackiego, gdyż stanowi ono poważne zagrożenie dla jego bytu. Przede wszystkim z następujących powodów. Po pierwsze, norka amerykańska jest zwierzęciem mięsożernym, bardzo agresywnym, nie mającym w naszym środowisku naturalnych wrogów, w związku z czym bardzo łatwo się rozmnaża i zwiększa pogłowie, zwłaszcza w obrębie stawów rybnych, gdzie znajduje doskonały zasób pożywienia ryby, którymi namiętnie się żywi. Po drugie, norka amerykańska jest zwierzęciem niemal niemożliwym do odstrzału z uwagi na niewielki rozmiar i bardzo dużą ruchliwość. Doskonale pływa, nurkuje i biega po drzewach. Uważana jest za niezwykle zręcznego myśliwego. Największą aktywność przejawia w nocy i o zmierzchu. W związku z powyższym absolutnie nie jest do pogodzenia bliskie sąsiedztwo fermy norek z gospodarstwem rybackim. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka fermy norek, nie są w stanie uszczyć się przed ucieczkami norek z ferm. Ponadto norka amerykańska stanowi zagrożenie dla innych organizmów żywych, jak na przykład drobne ssaki, owady, ptaki.
Panie Dariuszu, dziękuję. Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Będziemy chcieli również przedstawić Państwu inne opinie na ten temat, bo z tego, co jest już obecnie pobieżna jednak również informacja o tym, że norka amerykańska również od bardzo dawna jest również i na tych terenach, i w Polsce. I niekoniecznie musi być to ta norka hodowlana, ale czy to jest prawda? Będziemy próbowali to zgłębiać. Zostańcie Państwo z nami.
Pani Magdalena Soska, Stowarzyszenie Przelewica, wspólna sprawa. Pani Magdaleno, w Państwa miejscowości od 7 miesięcy protestujecie. Jak na razie udaje się Wam blokować skutecznie powstanie fermy norek, ale jak długo można protestować?
Tak, w Przelewicach duński inwestor, Duńczyk, próbuje otworzyć fermę, dokonując samowoli budowlanej, łamiąc wszystkie przepisy budowlane, ochrony środowiska, weterynaryjne. W miesiącu lipcu próbował zasiedlić zwierzętami zupełnie prowizoryczne budynki. Jednak protest mieszkańców uniemożliwia mu to i stoimy już 7 miesięcy, 10 lutego minęło 10 miesięcy, 7 miesięcy, jak protestujemy przeciwko temu. Po prostu blokujemy drogę, blokujemy dojazd. Ludzie pełnią dyżury początkowo 24 godziny na dobę, teraz do spółki z firmą ochroniarską. Ale nie wyobrażamy sobie, żeby hodowla powstała w Przelewicach, gdzie, musicie Państwo wiedzieć, mamy piękny ogród dendrologiczny, który w zeszłym roku obchodził 80-lecie, gdzie rocznie przyjeżdża 70 tysięcy gości, 70 tysięcy turystów. Jeżeli pójdzie w świat informacja, że w Przelewicach jest ferma norek, od której śmierdzi, bo to wiemy od tych naszych przyjaciół z miejscowości, w których już fermy są, to wiemy, że nikt nie przyjedzie do Przelewic, tak? Czyli nie będziemy mieli gości, nie będziemy mieli ogrodu, który padnie, tak? Bo to są, mówię, straszne pieniądze, które trzeba włożyć w utrzymanie tego ogrodu. Tam zostało włożonych bardzo dużo środków finansowych, także unijnych, w remont pałacu i utrzymanie tego ogrodu, więc tego nie możemy zaprzepaścić. Ale także jako mieszkańcy boimy się o swój komfort życia, tak jak tutaj pani sołtys z Rościna mówiła, że nie da się żyć, dlatego my chcemy temu zapobiec. Tak? Nasza sytuacja jest trochę inna, ale musicie wiedzieć, że uderzaliśmy już do wszystkich urzędów, ochrony środowiska, urzędów nadzoru budowlanego. Wszędzie spotykamy się z niemocą, z jakimiś dziwnymi trudnościami i doszliśmy do wniosku, że nasze państwo jest słabe, tak? Prawo, które mamy w naszym kraju, jest słabe, ono nas nie chroni w ogóle. Gdyby nie naprawdę determinacja mieszkańców, którzy stoją na barykadach, bo to jest wykopany rów, stoi cysterna, rolnicze pojazdy, które blokują dojazd, to są prawdziwe barykady. To gdyby nie ci ludzie, no to tam już byśmy tą fermę mieli. Nie chronią nas żadne urzędy, żadne przepisy. Prawo jest łamane, doniesienia do prokuratury zostały złożone w lipcu, mamy luty, nie ma efektu w ogóle tych naszych wniosków składanych, więc no jesteśmy bezradni, a jednocześnie zmobilizowani. Natomiast widzimy bezradność naszego państwa, które nas w ogóle nie chroni. Natomiast duński inwestor przyjeżdża do naszego kraju, na spotkaniu wiejskim wysłuchał opinii wszystkich mieszkańców, wszyscy byli zgodni, że nie chcemy fermy norek, bo to jest dosłownie w samej wiosce, w samej miejscowości. Mimo wszystko wprowadził maszyny, gruszki z betonem, wylewał pasy betonowe. Więc jeżeli ja przyjeżdżam do kogoś w gości, to staram się szanować jego obyczaje, jego porządek, jego prawo, a tu to prawo jest łamane na każdym kroku i nic się nie dzieje, nic go za to nie spotyka, a my czujemy się tutaj jakoś osaczeni i w ogóle opuszczeni, tak, przez nasz kraj.
Dziękuję bardzo, mówiła pani Magdalena Soska, Stowarzyszenie Przelewica, wspólna sprawa po stronie prawdy.
Proszę Państwa, jak widać z wypowiedzi dotychczas, norka to samo zło. Ale czy rzeczywiście, czy z hodowlą norki w Polsce wiążą się również pozytywne aspekty? O tym chciałbym porozmawiać z panem Szczepanem Wójcikiem, zastępcą prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Panie prezesie, pan słucha tutaj tych argumentów, tych ludzi, ale z tego, co pan mówi przed programem, pan chciałby się odciąć od tych złych producentów tychże zwierząt.
Tak jest. Rzeczywiście, jak w każdej grupie społecznej, również w naszej, są tacy, którzy nie są godni po prostu tego, żeby zajmować się tego typu hodowlą. Prawda jest taka, że na 800 ferm, które jest w Polsce, protesty dotyczą kilkunastu miejsc, z czego w ponad 90% są to protesty dotyczące obcokrajowców, głównie Duńczyków. Tutaj chciałbym się odnieść również do wypowiedzi pana burmistrza Lipian, który powiedział, ostrzega wójtów czy burmistrzów o tym, żeby uważali na inwestorów. Ja przeciwnie, raczej bym ich wspierał. Owszem, patrzył na ręce, czy nie kłamią, ale raczej bym ich wspierał, ponieważ nie możemy każdego traktować jako potencjalnego przestępcy. I pamiętajmy, że to właśnie bardzo często hodowcy, gospodarze, nowi inwestorzy w gminach przyczyniają się do jej rozwoju. Każda ferma w większości zatrudnia ludzi miejscowych. Na moim przykładzie ja prowadzę kilka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim i zatrudniam ponad 300 osób. Są to w 90% ludzie, którzy mieszkają na wioskach i ja nie mam problemów z mieszkańcami w ten sposób, że kłócimy się, czy organizowane są jakieś pikiety.
Panie prezesie, a tak zapytam, bo to czasami też warto to zapytać, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie protestują o godną pracę i płacę również. Zapytam, czy ci ludzie są zatrudnieni legalnie i czy odprowadza pan od nich podatki i czy ci ludzie pracują na umowę o pracę?
Każda z osób, która jest zatrudniona u mnie, jest zatrudniona na umowę o pracę bądź zlecenie w zależności od tego, czy to jest firma, czy to są osoby fizyczne. Za każdą oczywiście podatki są odprowadzane. Tak jak powiedziałem, przyczyniamy się bardzo często do rozwoju gmin, gdzie zatrudniamy osoby, które często tej pracy by nie znalazły ze względu na położenie na terenach wiejskich byłych PGR-ów, gdzie zwyczajnie pracy nie ma, są słabej jakości gleby, gdzie inna hodowla się po prostu nie opłaca, a my dajemy tą pracę, więc nie jesteśmy takim strasznym złem, jak się nas przedstawia.
Panie prezesie, dla rozróżnienia, pan reprezentuje jeden ze związków, a są w Polsce co najmniej dwa takie znane, a więc wasze i jeszcze inne. Może kilka słów o waszym, abyśmy wiedzieli i nasi widzowie również, bo na pewno ten temat nie jest ostatni raz poruszany, aby wiedzieć, kto się do nas również wypowiada. Jak to jest z tymi związkami?
Na tę chwilę w Polsce jest dwa związki. Ja reprezentuję ten związek, który jest od 85 lat. Jestem jego wiceprezesem i mam przyjemność tutaj być z państwem.
Czyli od 85 lat norki są w Polsce hodowane?
Od ponad 85 lat. 85 lat temu został ten związek założony. Natomiast norki hodowane są od przeszło 90 lat i są te zwierzęta, które zawsze były w gospodarstwach rolnych. Proszę pamiętać, ja uważam, że większość z ludzi, którzy tutaj są zgromadzeni, pamiętają norki, czy lisy, czy na przykład nutrie, gdzie często za stodołą, za budynkiem były takie hodowle prowadzone. Norka tak naprawdę nie różni się niczym od innego zwierzęcia gospodarskiego. Oczywiście musimy przestrzegać prawa, należy prawa przestrzegać, nie wolno go łamać.
Czyli tutaj pan jest za tymi ludźmi, bo ta ferma jest za blisko miejsca zamieszkania, tak?
W tym przypadku tak. W tym przypadku 5 metrów od najbliższych zabudowań to jest przesada, bo owszem, nawet jeśli wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem, nawet jeśli ta osoba nie złamała prawa, jednak mimo wszystko udział społeczeństwa powinien być. Należy z mieszkańcami rozmawiać. I jeśli mieszkańcy wyrażają zgodę, jeśli burmistrz, później starosta zatwierdził tą decyzję i wszyscy się zgadzają, ja uważam, że nie ma wtedy problemu, natomiast wcześniej powinno się jednak opinii mieszkańców zaczerpnąć. W tym przypadku tego nie było, to zostało zaniechane. Ja jestem w tym momencie również za mieszkańcami, że ta ferma jest zbyt blisko ludzi.
Pan wskazuje również przede wszystkim na pozytywny aspekt hodowli norek. A jak to wynika, jak to wygląda pod względem eksportu? Bo już w Polsce importujemy cukier, importujemy wieprzowinę. Jak to wygląda z tymi norkami i z tymi futrami z tych zwierząt?
Otóż wszystkie norki, wszystkie skóry, przepraszam, które produkujemy, są eksportowane poprzez domy aukcyjne, na przykład do Chin czy do Rosji. Jest to 100% eksportu, czyli wszystkie pieniądze, które pozyskujemy z tych skór, są wydawane na rynku polskim. Tutaj są budowane nowe gospodarstwa i dajemy po prostu zatrudnienie ludziom za te pieniądze.
Dziękuję, panie prezesie. Wynika z tego, że nie taka ta norka straszna, ale ludzie, którzy tą norkę chcą chować w swoich gospodarstwach, nie patrząc na sąsiadów. Radny województwa, w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, pan Kazimierz Drzazga. Panie radny, sejmik wojewódzki, konwent marszałków w Polsce również wypowiadał się na ten temat. Jakie informacje od strony urzędu możemy tutaj również usłyszeć? Jakie stanowisko również jest władz samorządowych tego najwyższego szczebla, jeśli chodzi o fermy norek i o to, aby wpisać norkę na tak zwaną listę gatunków obcych, zagrażających tutaj przyrodzie?
Panie redaktorze, szanowni państwo, Prawo i Sprawiedliwość jest całkowicie za słusznymi racjami tych ludzi. Mam tu przed sobą list od pana europosła Marka Grubarczyka, popierający tutaj dzisiejsze nasze spotkania i wysuwane żądania. Natomiast mówię nie tylko w imieniu swoim, ale też klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, działając z upoważnienia przewodniczącego naszego klubu, pana mecenasa Pawła Much. I tu oprę się na pewnych dokumentach. Mianowicie, żeby nie być gołosłownym, pozwólcie, drodzy państwo, że odczytam fragmenty stanowiska, które zostało przyjęte uchwałą dnia 17 grudnia 2013 roku. I w tym stanowisko dotyczy zaostrzenia przepisów prawa odnośnie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla każdej hodowli norki amerykańskiej. I cytuję. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce zwiększone zainteresowanie inwestorów zakładaniem ferm zwierząt futerkowych, głównie norki amerykańskiej. Wszystko wskazuje na to, iż przyczyną takiego stanu rzeczy jest zaostrzenie przepisów dotyczących hodowli tych zwierząt w wielu krajach Unii Europejskiej. Polskie przepisy są obecnie na tyle liberalne, że zachęcają przedsiębiorców do zakładania ferm w naszym kraju i jednoczesnego wygaszania lub całkowitej likwidacji w krajach Europy Zachodniej, gdzie produkcja przestaje być opłacalna albo jest w ogóle zakazana, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, Austrii i Danii.
Panie radny, myślę, że to wystarczy, bo dokument bardzo długi, moglibyśmy długo cytować. Jeszcze kawa.
Może dwa zdania. I tutaj kolejny cytat. Mając na względzie niniejszą sytuację, konwent marszałków województw RP podjął w dniu 18 października stanowisko w sprawie wpisania norki na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej. A wcześniej, 17 września 2013 roku, sejmik województwa zachodniopomorskiego zajął stanowisko odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych i również oraz zaostrzania przepisów przy zakładaniu tychżeż ferm wszędzie.
Dziękuję. Mówił pan Kazimierz Drzazga, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego, wiceprzewodniczący tegoż sejmiku. Proszę państwa, czy konwent marszałków, czy sejmik bazował na prawdzie, podejmując swoje uchwały? Będziemy próbowali się temu przyjrzeć w naszym programie już za chwilę. Zostańcie państwo z nami.
Pani Renata Paliwoda, mieszkanka Jedlic. Pani Renato, Jedlice to kolejna miejscowość, w której chce się zbudować fermę norek, a mieszkańcy na dzień dzisiejszy czują się bezradni.
Tak, my też jesteśmy bezradni, też pisaliśmy do gminy naszej z protestem, że nie wyrażamy zgody. W tej chwili sąd rozpatruje wszystkie dokumenty, które gmina wysłała. Nie wiadomo, jak sprawa się potoczy. Na 10 tysięcy sztuk miała być usytuowana ferma norek u nas. ale chciałam z pełnym szacunkiem do pana hodowcy, który do nas tutaj przybył. Ja szanuję ludzi pracy, ale mówienie w naszym przypadku tu w Miedzyniu o fermie, która jest usytuowana w miejscowości, gdzie żyją głównie ludzie starsi, emeryci i renciści. Ci ludzie w tej fermie nie będą szukali pracy, a uciążliwość smrodowa i brak ustawy odorowej niestety nie ułatwi im końcowych lat życia tutaj w tej miejscowości. To jest straszne, co jest nam szykowane. I jeszcze jedną rzecz chciałabym się zapytać do pana hodowcy. Dlaczego wasze zwierzęta nie posiadają chipów, oznaczeń? Jak my, mieszkańcy, możemy stwierdzić, które zwierzę jest zwierzęciem hodowlanym, uciekającym z fermy, a które jest dzikim, dziko żyjącym w lasach?
Zapytajmy o to pana prezesa Wójcika. Jest pan tutaj, jest pan hodowcą. Przyjechał pan tutaj, aby również zobaczyć, jak ta sprawa wygląda.
Otóż, proszę państwa, są dwie norki. Norka hodowlana i norka dziko żyjąca. My musimy odróżnić jedną od drugiej. To są całkowicie różne zwierzęta. Musimy wiedzieć, że norki w Polsce żyją od przeszło 90 lat. I od tego czasu one są obecne w naszym środowisku.
Nie mówimy o fermach, tylko o środowisku przyrodniczym. Po prostu żyją tak jak lisy i też inne zwierzęta, tak?
Dokładnie tak. I norki dziko żyjące, one rzeczywiście mogą stanowić zagrożenie. Natomiast norki, które są hodowane na fermach, które są odpowiednio pilnowane, są odpowiednio zrobione ogrodzenia w taki sposób, żeby norka nie mogła się wydostać, to nie ma w niej absolutnie żadnego zagrożenia. Ale nawet gdyby tak się stało, żeby ta norka uciekła w jakiś sposób, chociaż ja podkreślę, że w interesie żadnego hodowcy nie jest, żeby te zwierzęta uciekały.
A dlaczego? Ile taka norka kosztuje?
No w zależności, trudne pytanie, w zależności od sytuacji na rynku, ale jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu, może nawet 100 zł, w zależności od koloru, od wielu naprawdę rzeczy.
Czyli nie opłaca się hodowcom, aby one uciekały, tak?
Na pewno się nie opłaca. To jest podobnie tak, jakbyśmy wypuścili inne zwierzę gospodarskie, które mamy, no nie wiem, krowę czy jakiekolwiek inne zwierzę. Ale ja powiem, że nawet gdyby tak się stało, żeby to zwierzę uciekło, ono nie jest w stanie przeżyć.
Dlaczego?
Chociażby dlatego, że zwierzęta te całe życie są w klatkach. One w klatkach się urodziły, w klatkach cały czas są. Nie są nauczone polować. Instynkty zanikły i zwyczajnie zostały udomowione. To nie są zwierzęta jak koty czy psy, bo ja nie o tym mówię. Natomiast to są zwierzęta, które straciły pewne instynkty. I nawet gdyby to zwierzę uciekło, ono nie jest w stanie upolować, a jeśli nawet, nie wiem, zdarzy się przypadek jeden na bardzo wiele, żeby, nie wiem, złapało jakiegoś ptaka czy kurę, nie jest w stanie zjeść tego ptaka, ponieważ karma, którą dostają te zwierzęta, jest zmielona, podawana zawsze na klatki, kilka razy dziennie. Te zwierzęta po prostu nie umieją polować i nie umieją tego zjeść. I są inne przewody pokarmowe u tych zwierząt.
Jeszcze jedno pytanie.
My pytaliśmy pana, dlaczego wy nie chipujecie tych zwierząt tylko z tego tytułu, żeby można było zweryfikować, ile zwierząt jest utylizowanych i w jaki sposób są płacone również podatki. Nie tylko z tego tytułu, czy te zwierzęta uciekają. Pytamy was po prostu jako hodowców, dlaczego wasze zwierzęta nie są chipowane, tak jak krowy, świnie, czy na przykład jajka znaczone od kur w hodowlach kur.
Poproszę o odpowiedź. Później przeczytamy również wypowiedź profesorów, ekspertów również w tej sprawie. Być może one również nam coś wyjaśnią.
Proszę państwa, my jako hodowcy podlegamy pod szereg instytucji państwowych kontrolujących nas. Jest to Inspekcja Ochrony Środowiska, są to lekarze weterynarii i ich zadaniem jest sprawdzać stan, jaki jest na fermach. Odpowiedni dobrostan, liczbę zwierząt i tym podobne warunki zakresu ochrony środowiska. Nie ma potrzeby chipowania norek, ponieważ jeśli są odpowiednie zabezpieczenia na fermach, to zwierzę po prostu nie ucieknie. My przestrzegajmy prawa po prostu. Więc no ja nie wiem, jak mam się odnieść do krzyków tutaj państwa, więc ja uważam, no proszę państwa, jesteśmy w programie, który nazywa się Po Stronie Prawdy. W związku z tym stańmy po stronie prawdy i posłuchajmy.
Proszę państwa, w tym momencie proponuję, abyśmy również zapoznali się z opiniami profesorów.
Szanowni państwo, jest to opinia profesora doktora habilitowanego Andrzeja Gugołka, profesora zwyczajnego. Profesor jest kierownikiem Katedry Hodowli Zwierząt Futorkowych i łowiectwa. Odczytam tutaj fragment. Podstawowym problemem natury formalnej dotyczącym norek amerykańskich jest utożsamienie norek hodowlanych z populacjami wolno żyjącymi na terenie naszego kraju. Zamysł wpisania norki na listę roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, uważam za nieuzasadniony zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i merytorycznego. Aktualnie norka hodowlana na podstawie obowiązującego prawodawstwa może być hodowana na terenie naszego kraju, analogicznie jak inne gatunki wymienionych tam zwierząt. Hodowla norek podlega kompetencjom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Istnieją przepisy dotyczące warunków zakładania ferm oraz prowadzenia hodowli, a także certyfikacje wewnętrzne i kodeksy dobrych praktyk organizacji hodowlanych zapobiegające ucieczkom zwierząt. Natomiast norki wolnożyjące to zwierzęta łowne, podlegające gospodarowaniu przez Polski Związek Łowiecki. W tym miejscu należy przypomnieć, że Polski Związek Łowiecki nie ustalił okresu ochronnego dla tego gatunku. Można zatem na nie polować przez cały rok, a od 2009 roku umożliwił także pozyskiwanie tych zwierząt za pomocą pułapek żywiołownych. Wydaje się, że te mechanizmy zmierzają wyraźnie do ograniczenia ich pogłowia w środowisku. Szkodnictwo norki wolnożyjącej, wyrażone finansowo na tle innych gatunków, takich jak kormorany, bobry, wilki, jelenie czy dziki, jest niewielkie i najczęściej nie jest dostatecznie udokumentowane. Wszystkie straty w drobnym inwentarzu przypisywane są obecnie norkom. Są one jednak powszechnie utożsamiane z tchórzami czy kunami. Populacja norek wolnożyjących ustabilizowała się liczebnie po latach wzrostu i od kilku lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym do liczebności innych gatunków zwierząt łasicowatych. Aktualny stan populacji tego gatunku w przyrodzie nie skłania do twierdzenia o jego wyjątkowym na tle innych zwierząt szkodnictwie. Do tej opinii, szanowni państwo, za moment będziemy chcieli się odnieść z naszymi gośćmi. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Kazimierz Dżazga, pan również z pytaniem.
To znaczy chciałbym spytać pana hodowcę norek. Na pańskiej stronie internetowej mówiłem o zagrożeniach i ograniczeniach w Europie Zachodniej, ale odbiorcami też są, jak pan wspomniał, Chińczycy, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Czyżby hodowla norek była tak skomplikowana, że oni nie są w stanie, bądź niech krótko pan odpowie, co jest przyczyną ich popytu na pańskie skórki z norek?
Proszę państwa, Polska w tym momencie zajmuje czołowe miejsca na świecie w jakości produkcji skór. Polskie skóry cechują się najlepszą jakością skór na świecie. Z tego powodu są producenci futer zabiegają o nasze futra. Więc produkujemy najlepsze skóry. Polacy dostrzegli bardzo często alternatywę dla mało opłacalnych gospodarstw, dla słabej jakości gleb. I właśnie w hodowli zwierząt futerkowych dostrzegają alternatywę dla gospodarstw i w tej hodowli widzą po prostu szansę dla siebie.
Myślę, że tu przede wszystkim chodzi o ludzi, którym te fermy szkodzą poprzez to, że, mówiąc tak kolokwialnie, śmierdzą, lub poprzez to, że te norki mogą uciekać do środowiska i zagryzać zwierzęta gospodarskie, jak i również dziko żyjące. Panowie z koła łowieckiego, pan Zbigniew Prewerek, łowczy koła Nemrod. Panie Zbigniewie, może również do tej opinii pan by się jakoś odniósł.
No tutaj jesteśmy na terenie hodowlanym, na którym jest od 10 lat prowadzony program Ożywić pola, ożywić łąki. Od 10 lat wpuszczamy tutaj bażanty, kuropatwy, zające i w tej chwili mamy naprawdę już stan taki zadowalający. Ale jeżeli powstanie ta ferma norek tutaj i te norki, które tu się stąd wydostaną, to po prostu nam te, dziesiątkują nam te ptaki. Dlatego, bo norka w środowisku wolnym jest naprawdę krwiożercza. Ona zabija drobne zwierzęta nie dla to, żeby tylko się nakarmić, tylko dla przyjemności. I ona potrafi nawet kilka sztuk zabić na jednym tam spotkaniu jakiegoś ptactwa, jakiegoś większego statka ptactwa.
Pan Szczepan Wójcik, kolejny z naszych gości, prezes koła łowczego Łoś Pyrzyce. Panie prezesie, czy rzeczywiście tak z tą norką jest i czy jesteście pewni, że ta norka to jest ta sama hodowlana, czy też to jest jednak dziko żyjąca norka już tutaj od wielu dziesięcioleci?
Wszystko się zgadza z tym, że jak ją rozpoznać? Tutaj jedna z pań zadała pytanie, czy te norki hodowlane nie powinny być czipowane. Chodzi o to, żebyśmy rozpoznali później, która to jest norka właściwie, bo teraz to się mówi tak, że przecież jest norka rodzima, europejska tak zwana, nie? Do 1980 roku nie było problemów. I ta norka istniała tutaj jako taka, ale od 1980 roku zaczyna się znowu coś takiego, jak się pokazała norka amerykańska, że coraz mniej jest zwierzyny drobnej. Kaczka dzika, łyski się teraz nie spotka już tak jak kiedyś była. I tu jest znowu już obawa, tak jak kolega tutaj wspomniał, że te wysiłki nasze myśliwych, żeby ożywić pola, żeby ta kuropatwa się rozmnożyła, którą puszczamy co roku, to jest obawa taka, że te nasze wysiłki spełzą na niczym.
Panie prezesie, pozwoli pan, że przeczytamy jeszcze dalszą część opinii pana profesora odnośnie właśnie tej norki. Skąd ona mogła się tutaj wziąć i w całej Polsce, czy też gdzieś indziej? Bo pan profesor również cytuje innych w swoich badaniach.
Dania jest głównym producentem skór norek w Europie, a populacja hodowanych tam norek jest liczniejsza od polskiej, natomiast obszar tego kraju jest znacznie mniejszy. Na terenie Danii miały też miejsca liczne, dobrze udokumentowane w literaturze przypadki celowego uwalniania norek przez przedstawicieli ruchów pseudoekologicznych. Wpuszczono tam w stosunkowo krótkim czasie przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy norek z ferm. Możliwe jest zatem, że w Danii większość norek to zwierzęta z ferm lub z ich bezpośredni potomkowie, przepraszam bardzo.
Proszę Państwa, aby przybliżyć ten temat i rozstrzygnąć i złapać norkę za łapę, trzeba by tutaj dobrego myśliwego. Ja do pana prezesa jeszcze z tym pytaniem odnośnie tej norki, no bo rzeczywiście może ona uciec, pan mówi, że ona nie przeżyje, ci eksperci mówią, że też ma nikłe szanse na to, żeby ona przeżyła, ludzie mówią, że te norki łapią i nie wiadomo, czy to jest ta norka hodowlana, czy też to jest ta norka innego typu. W opracowaniach, również dokumentach, na których bazował sejmik, jak również konwent, było to, że w Danii nie ma tych norek. I to miałby być jakiś argument za tym, aby w Polsce również nie było. Pan zna ten temat. Jak jest w Danii z tymi norkami?
Proszę Państwa, otóż w Danii jest 20 milionów norek, a 5 milionów mieszkańców. Kraj wielkości Litwy ma kilka razy więcej zwierząt futerkowych niż samych mieszkańców. Tam nie ma problemów środowiskowych i nie ma problemów z ucieczkami tych zwierząt, chyba że zostały wcześniej wypuszczone. A odpowiadając na pytanie, jak odróżnić norkę dziko żyjącą od tej, która uciekła z hodowli, ano w bardzo prosty sposób. Odmian hodowlanych, barwnych hodowlanych jest ponad przeszło 200. Więc poza tym te zwierzęta mają krótszy włos i są znacznie większe. Samiec norki dziko żyjącej waży około 400 gram, maksymalnie 500. Natomiast hodowlany waży do 4 kg. Jest bardzo duża różnica i duża rozpiętość pomiędzy tymi dwoma zwierzętami i podkreślę jeszcze raz, to są całkowicie dwa różne zwierzęta i nie można ich ze sobą łączyć.
Panie radny, pan przewodniczący, wiceprzewodniczący sejmiku, w dokumentach cytował pan i na podstawie tych dokumentów poważne urzędy państwowe podejmowały swoje decyzje. Tam jest napisane, że tam nie ma tych norek, a tu się okazuje, że te norki są.
Przed chwilą potwierdził to wiadomość pan, który jest z tyłu i prosi, że nie chce tutaj zabierać głosu. No, nie wiem z jakich przyczyn, wrócił z Danii i potwierdza, że w Danii nie ma hodowli norek, że już jest wygaszana bądź zamknięta. Ja po prostu to wyjaśnię.
Też będziemy, panie prezesie, jak z tymi norkami w Danii jest?
Ja bym proponował nie powielać nieprawdy, kłamstw. To jest po prostu kłamstwo i nieprawda. W Danii jest 20 milionów norek i dopóki tego się nie sprawdzi, jak pan nie sprawdzi, proponowałbym raczej takie rzeczy nie powtarzać.
A pan był w Danii osobiście?
Proszę pana, wróciłem z Danii tydzień temu. Byłem, bo my akurat sprowadzamy też zwierzęta z Danii. W związku z tym ja bardzo dobrze znam te fermy. Ja jestem na tych fermach, więc jest 20 milionów norek, proszę państwa. Więc proponowałbym po prostu nie
oddajemy jeszcze głos mieszkańcom, przedstawicielom mieszkańców.
Chciałbym powiedzieć, że jest to ewidentna bzdura i fałsz to, co mówi ten pan, dlatego że na przykładzie naszych ferm tutaj pracownicy ferm norek wypuszczają te norki, żeby pozyskać 100 zł nagrody za złapanie jej. I no, niech mi pan powie, skąd biała norka w środowisku? Skąd biała norka w środowisku naturalnym? To jest biała norka, to też norka jest nasza europejska, tak jak u nas tutaj, na naszym przykładzie. Proszę pana, służby weterynaryjne pracują dla was, opinie środowiskowe są robione dla was. Te lobby jest skorumpowane, powiedzcie o tym dosyć mocno. I niech pan nie czaruje nas tu, czy czary-mary, o tym, co się dzieje. Okradacie w tej chwili Polskę. Norka amerykańska na tablicy.pl dzisiaj kosztuje 600 zł, a pan mówi o 60. Miliardy złotych w tej chwili okradacie naszą Polskę. Pseudorolnikami jesteście. Powiedzcie prawdę, w jaki sposób i kto okrada ten kraj.
Panie prezesie.
No chyba tacy ludzie, mam wrażenie, którzy mówią w taki sposób. Proszę państwa, ja bym chciał, żeby norka kosztowała 600 zł, byłbym bardzo bogatym człowiekiem. Tak, to jest podobnie jak w Danii norek nie ma. To mniej więcej jest na takiej zasadzie prawda. Jeśli chodzi o norkę białą, ja nie powiedziałem, że norka nie ma możliwości, żeby z hodowli nie uciekła. Jeśli są przestrzegane przepisy prawa, jeśli są odpowiednie ogrodzenia, norka nie ucieknie. Ale jeśli tak się zdarzy, a może się zdarzyć jakiemuś hodowcy, to wtedy należy taką norkę złapać, a hodowcę zwyczajnie ukarać. Natomiast nie ma tak, że na gminie norki uciekają z hodowli.
Pan radny.
Szanowni państwo, pan tutaj, przedstawiciel hodowców norek, zarzuca mi kłamstwo. Ja cytuję formalny dokument wystawiony przez Sejmik Województwa, przez stosowne służby. Proszę pana, i to stanowisko też podziela Konwent Marszałków Rzeczpospolitej Polskiej. I ja panu zadam jedno pytanie, bo pan nam bajki bzdury opowiada. Drogi panie, czy Rosjanie, Białorusinie, Chińczycy, którzy dokonują cuda, budują i wykonują i robią różne rzeczy, czy i lecą na księżyc, nie są w stanie wyhodować norki, tylko tu muszą przyjeżdżać?
Może odpowie pan.
Oczywiście, proszę państwa, że są w stanie hodować i właśnie w tym momencie z nami walczą, żeby tą hodowlę nam zabrać, proszę pana, bo jest to jedno z bardziej rentownych w tym momencie działów rolnictwa i dlatego, proszę pana, takie kraje jak Danie próbują tutaj otwierać tego typu hodowle, żeby te hodowle przyjmować do siebie. I tak jest. A ja panu kłamstwa nie zarzuciłem, tylko powiedziałem, że ma pan nieprawdę napisaną w tym dokumencie. Kto ją napisał, niech pan znajdzie winnego. Ja tego dokumentu panu nie sporządzałem. Ja się nie tłumaczę.
Proszę, pani również może tak kobiecy głos w tym momencie.
Ja jestem gościem tutaj, nazywam się Helena Zborowska, nie jestem z tej miejscowości. Pochodzę z gminy Witnica. To jest miejscowość bardzo mała, Pyżany, położona w bardzo ładnym miejscu, przy ścianie lasu, w okolicy Narodowego Parku Ujścia Warty. To jest otulina Parku Narodowego i tam właśnie jest usytuowana jedna ferma. Druga ferma ogromna, na obszarze 10 hektarów, jest usytuowana za szosą, która przylega do Parku Narodowego. Tam jest rezerwat ptactwa niedaleko. Są rozlewiska warty. Piękne miejsce.
Proszę panią, ponieważ nasz program dobiega już końca, więc...
Powiem tylko puentę. Ferma już jest od 20 lat. Krótko, nie da się żyć. Fetor, który budzi rano ludzi, zatruwa ludzi i, proszę państwa, jeszcze...
Dziękuję.
Muchy są
Dużo jest problemów związanych z funkcjonowaniem ferm norek w Polsce. Czy temu wszystkiemu winni są wszyscy hodowcy? Myślę, że Państwo sami wyrobią sobie na ten temat również opinię. Nasz program starał się przybliżyć Państwu ten temat. Z tej miejscowości, z Miedzynia w gminie Lipiany, żegnają się z Państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.